Nazywam się Jan Dziekoński, a to jest mój podcast o nieruchomościach. Mówię w nim o mechanizmach rynku mieszkaniowego, zasadach inteligentnego inwestora, czy psychologii cen i uczestników tego rynku. Moje artykuły i szereg różnych nagrań znajdziesz także na moim blogu jandziekoński.pl. Jeżeli jesteś profesjonalistą i żyjesz z rynku nieruchomości, to zapraszam Ciebie także na mój serwis analityczny fltr.pl, gdzie razem z zespołem dzielimy się analizami i doradztwem dla uczestników naszego rynku. Witaj na kanale Jan Dziekoński o nieruchomościach. Dzisiaj pierwszy odcinek z serii Kupować czy wynajmować. Wiele osób pytało mnie, czy online, czy na żywo, Janek, kurczę, ja się w tej chwili zastanawiam, czy kupić mieszkanie dla siebie, bo to, w którym obecnie mieszkam, jest za małe, za duże, nie takie, albo wynajmuję mieszkanie i już stać mnie, żeby kupić mieszkanie dla siebie, ale kurczę, te ceny mieszkań lecą do góry. Teraz jeszcze stopy procentowe zaczęły rosnąć i nie wiem, co mam zrobić. Ja z pierwszą rzeczą, o którą pytam w ogóle takie osoby, to nie jest to, ile zarabiają, jaką mają zdolność kredytową albo gdzie chciałyby mieszkać, tylko przede wszystkim zadaję pytanie, ok, ale jaka jest w ogóle twoja sytuacja życiowa? Czy ty wiesz, co ty byś dokładnie chciał od tego mieszkania? Czy wiesz, co, w którą stronę twoje życie cię poprowadzi, jeżeli chodzi o pracę, rodzinę, wiele innych rzeczy? I tak naprawdę szybko po takiej rozmowie wychodzi, że być może sam fakt posiadania mieszkania nie jest taki konieczny i być może wynajem mieszkania jest też dobrą opcją. W drugą stronę oczywiście, jeżeli posłuchamy wielu osób, które na przykład na YouTubie opowiadają o, powiedzmy, takich racjonalnych finansach, o finansach osobistych, bardzo często mówią, ok, ale kupno mieszkania to może być jedna z lepszych inwestycji w życiu. A jeżeli skorzystam jeszcze z kredytu hipotecznego, no to faktycznie to już w ogóle się zaczyna całkiem dobrze opłacać. Więc mamy tak naprawdę trochę skonfliktowane ze sobą rzeczy. Z jednej strony finanse, z drugiej strony jakieś nasze potrzeby. Do tego nachodzi jeszcze taka kwestia społeczno-psychologiczna, bo społecznie u nas w Polsce raczej się uważa, że ten, kto posiada nieruchomość, to w ogóle jest fajny, a ten, co wynajmuje, to raczej jakiś biedak, nieudacznik. Z drugiej strony rodzice nam z reguły wkuwają do głowy, że tak powiem, od razu taką ważną rzecz, że jak już pójdziesz na te studia, bo koniecznie trzeba iść na studia, to potem pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, poza może jakimś tam ślubem, to jest kupno własnego mieszkania. Więc mamy to jeszcze kulturowo wdrukowane, że musimy te mieszkania posiadać i koniecznie musimy zbierać na ten wkład własny i tak dalej. Ja osobiście posiadam w tej chwili 4 mieszkania i przypuszczam 7-cyfrowy majątek z moich wyliczeń, a to nagranie nagrywam w mieszkaniu, które wynajmuję. Czyli można kompletnie inaczej do tego podejść. I nie chodzi mi o to, żebym teraz Ciebie przekonywał do tego, że wynajmowanie jest super, a kupowanie jest bez sensu, bo tak nie jest. Moim zdaniem nie jest tak, jak wiele osób mówi, okej, ty musisz posiadać mieszkanie, bo to jest najważniejsza rzecz, a jeżeli oglądacie jeszcze kanały YouTube'owe czy posłuchacie podcasty, z reguły usłyszycie, że własne mieszkanie to jest raczej dobra inwestycja, szczególnie przy tanich kredytach hipotecznych, które powodują, że ta inwestycja staje się super. Tak może być, to prawda. Z drugiej strony możecie posłuchać też mówców motywacyjnych z rynku nieruchomości, którzy w ogóle Wam powiedzą, sprzedaj swoje mieszkanie, wynajmuj, a tymi pieniędzmi, które odzyskasz z tego mieszkania, to w ogóle zacznij obracać i inwestować. Więc jakby mamy takie totalne pomieszanie, poplątanie i bardzo skrajne różne pomysły. I moim zdaniem, żeby sobie w ogóle odpowiedzieć na to pytanie dla Ciebie, kupować czy wynajmować, a potem gdzie, co i jak i w ogóle, no ale zacznijmy w ogóle od pytania, który z tych modeli, to zanim w ogóle przejdziemy do strony finansowej, o której najczęściej słyszymy i o której najczęściej nam się opowiada, warto sobie na początek odpowiedzieć na pytania, czy i jakie zalety poszczególnych modeli są dla mnie najlepsze. I dlaczego postanowiłem też to nagrać? Ano dlatego, że sam za chwilę będę się zastanawiał, co dalej zrobić z moją sytuacją mieszkaniową, to znaczy, czy kupić mieszkanie, bo mam teraz taką możliwość, czy może jednak dalej wynajmować? Jak do tego w ogóle podejść? Moim zdaniem pierwszą decyzję, którą powinniśmy jakby podjąć, to jest to, czego potrzebujemy, a dopiero potem finanse. O tym wszystkim zaraz sobie powiemy. I tak jak mówiłem też na początku, to będzie seria w ogóle nagrań poświęconych tematowi kupować czy wynajmować, bo chciałbym przejść z Tobą przez cały proces myślowy, jaki ja będę za chwileczkę przechodził, żeby trochę pomóc, mam nadzieję, podjęciu odpowiedniej Tobie decyzji. Pierwszym odcinkiem, jaki będzie poświęcony temu tematowi, to są takie argumenty pozafinansowe, bo pieniądze to nie wszystko. chociaż też są ważne. W drugim odcinku, który mam nadzieję, że w miarę szybko uda mi się też nagrać, popatrzę jednak na tą stronę finansową i po pierwsze wyjaśnię Tobie, w jaki sposób w ogóle można porównać finansowo kupno versus wynajmowanie mieszkań i spróbuję jakby policzyć i pokazać Tobie, w jakich sytuacjach bardziej opłaca się kupować mieszkanie, żeby w nim zamieszkać, a w jakich sytuacjach bardziej jednak opłaca się wynajmowanie. Wreszcie trzecim odcinkiem, który w tej serii nagram, to będzie odcinek poświęcony specjalnym patentom i strategiom, które można wykorzystać, żeby pogodzić ogień z wodą. Posiadanie z wynajmowaniem, kredyt hipoteczny na własne mieszkanie i może inwestowanie w wynajem. Bo nawet na moim przykładzie potem się dowiecie, że można to fajnie w różne sposoby mieszać i być może uzyskać te najlepsze jakby parametry, które tak naprawdę są dla Was najważniejsze. Dlaczego w ogóle opowiadam o tym temacie? Bo jeżeli mnie nie znasz, to pewnie nie wiesz, dlaczego w ogóle prowadzę kanał YouTube i Spotify i bloga. A no prowadzę dlatego, że chciałem po moich kilku latach jakby spędzonych na rynku nieruchomości stwierdziłem, że brakuje nam szczerych i rzetelnych informacji, wiedzy, edukacji na temat rynku nieruchomości, żeby on po prostu był taki zrozumiały dla wszystkich, a nie oparty o mity, o to, co nam się wlewa do głowy z jakichś tam właśnie YouTube'ów, z prasy, z książek, z czegokolwiek, co jest z reguły nakierowane na jedną wersję wydarzeń. Kupuj, albo wynajmuj, inwestuj, a może flipuj. Nie, tak do końca raczej nie powinno być. Wszystko jest dla ludzi i uważam, że żeby podejmować dobre decyzje, dobre dla nas, powinniśmy po prostu dobrze wszystko rozumieć. I dlatego ja prowadzę właśnie te wszystkie moje kanały i dlatego też właśnie nagrywam ten film dzisiaj. I zanim też zacznę, to powiem, żebyś uważał na bańkę, w której żyjesz. Mianowicie, jeżeli na przykład mieszkasz w Warszawie albo w jakimś dużym mieście, to bardzo często wiele rzeczy, których Tobie będę teraz opowiadał, one mogą się wydawać dość oczywiste. Z drugiej strony chciałbym jakby podkreślić jedną rzecz i jakby te rzeczy, o których będę mówił, one nie do końca dotyczą albo w znacznie mniejszym stopniu mogą dotyczyć osób, które mieszkają w mniejszych miejscowościach. Tam sytuacja, jeżeli chodzi o dostępność na przykład dobrych mieszkań na wynajem albo dostępność w miarę tanich nieruchomości w dobrym standardzie jest znacznie bardziej ograniczona niż na przykład w dużych miastach. Rynek pracy jest kompletnie inny i zarobki są też zupełnie inne, więc chciałbym też taki disclaimer może zrobić na początku, żebyś pamiętał czy pamiętała o tym, że z perspektywy na przykład dużego miasta wszystko się wydaje łatwe. W mniejszych miejscowościach to takie proste już nie jest. I też osoby z mniejszych miejscowości chciałbym od razu przeprosić, jeżeli nie do końca wszystko będzie tutaj takie proste w Waszej sytuacji. Ale osobom, które chciałyby trochę zgłębić, dlaczego w ogóle o tym mówię, polecam dwie fajne książki pana Marka Szymaniaka. To nie jest reklama, nie znam pana Marka, ale te dwie książki bardzo mi się spodobały. Urobieni oraz Zapaść. Poświęcone pracy oraz życiu w mniejszych miejscowościach przede wszystkim. Gdzie problem jakby standardu mieszkaniowego i w ogóle dostępności finansowej, ekonomicznej mieszkań czy domów no po prostu jest znacznie trudniejszy niż w dużych miejscowościach. Polecam te książki, warto się doedukować, zobaczyć jak to wygląda gdzie indziej. Ale już przechodząc jakby do konkretów. Zacznijmy w ogóle od tego, jak to w ogóle jest z tymi mieszkaniami. Słuchajcie, my w Polsce generalnie, w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej, żyjemy trochę w innych warunkach niż w Europie Zachodniej. Ten wykres akurat z Eurostatu pokazuje, w jaki sposób mieszkają mieszkańcy poszczególnych krajów. W Polsce 84% mieszkańców mieszka w posiadanym przez siebie mieszkaniu, skupionym czy posiadanym jakby bez kredytu albo z kredytem. Tych kredytowców tam jest około chyba 15%. Wynajmuje raptem 16% Polaków, czy mieszkańców Polski, z czego znacząca część jakby wynajmuje po jak to Eurostat jakby definiuje, po obniżonych cenach. Czyli to może być wynajem na przykład komunalny od miasta, to może być wynajem na przykład też tańszych mieszkań w kamienicach na umowy bezterminowe. I najmu komercyjnego mniej więcej Eurostat szacuje, że to jest 5%. Myślę, że to jest niedoszacowany udział jakby procentowy, ale mniejsza z tym. Średnia unijna osób, które posiadają mieszkania, to jest niecałe 70%. Ponad 30% mieszkańców Unii Europejskiej, a w takich krajach jak Niemcy, Szwajcaria czy Austria, to nawet ponad 40 czy 50% mieszkańców wynajmuje mieszkania. Ja obecnie współpracuję czasami z osobami, które mieszkają na przykład w Holandii, albo w Niemczech, czy w Szwajcarii. Wiem, że dla tych osób na przykład wynajmowanie to jest coś normalnego. Nie tylko dlatego, że te nieruchomości tam są dość drogie, ale uwierzcie, nie są aż tak drogie w stosunku do wynagrodzeń niż w Polsce. I posiadanie nieruchomości w tamtych krajach nie jest niczym mentalnie koniecznym. To nie jest coś, co jest wdrukowane w ich mentalność, że muszę posiadać, bo inaczej po prostu będę jakąś gorszą osobą. Więc jest taka różnica między tym wschodem i zachodem. Mimo wszystko u nas historia przekształcenia, transformacja po prostu lat 90. też doprowadziła do dość dużej prywatyzacji zasobów mieszkaniowych, bo duża część jakby mieszkań w spółdzielniach czy w dużych blokach no po prostu została sprywatyzowana za dość niewielkie pieniądze. Oczywiście, jeżeli teraz pomyślimy o osobach, które są młode i teraz już nie mają się na czym uwłaszczyć, ten problem jest troszeczkę inny, ale chciałem zwrócić na to uwagę, że okej, jeżeli my myślimy, mieszkamy w tej naszej polskiej bańce, to nam się wydaje, że posiadanie nieruchomości jest konieczne. Jeżeli popatrzymy na tą bańkę trochę szerszą, europejską, to już może się okazywać, że nie do końca. Natomiast Bank ING przeprowadził bardzo fajne badania o sposobach życia i planach właśnie nieruchomościowych Polaków. I tutaj akurat dane ING trochę w innym ujęciu, ale potwierdzają to, co pokazywało dane Eurostatu. Mianowicie mniej więcej 15% Polaków według respondentów właśnie tego badania wynajmuje mieszkania. 50% posiada mieszkanie, które nie jest obciążone kredytem. Ileś tam procent mieszka u rodziny, to jest chyba tam 10%. Natomiast osób, które posiadają kredyt, mieszkanie z kredytem jest ponad 17%, jest to znacznie więcej niż, może nie znacznie, ale trochę więcej niż osób, które wynajmują mieszkania. W tym badaniu ING jeszcze też dzieliło te dane jakby w oparciu o grupy wiekowe i tutaj na przykład osoby młodsze, wiek 25-34 albo 35-44, no ten udział osób wynajmujących, ale też posiadających kredyt co do zasady jest wyższy. Czyli jeżeli wygryziemy się trochę głębiej w te dane, no to się okazuje, że tymi posiadaczami przede wszystkim są osoby starsze, bo one miały możliwość jakoś te mieszkania pozyskać w latach 70., 80., no wtedy akurat w ramach na przykład spółdzielni, ale potem się potem na nich uwłaszczyć w latach 90. Młodsze pokolenia już tak prosto nie mają, więc oczywiście dla większości Polaków, zaraz też to zobaczymy, alternatywą jest albo wynajmować, albo posiadać. I faktycznie według tego badania ING ponad 1/4 respondentów planuje w ciągu najbliższego roku zmienić swoją sytuację mieszkaniową i właśnie ją kupić. Wśród osób poniżej 34 roku życia jest to aż 40%. Czyli duża część młodych osób chce nabyć mieszkanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy. To wiecie, no, nie kupuje się mieszkania co roku, więc można powiedzieć, że dzisiaj szczególnie jest presja do posiadania jakiegoś swojego mieszkania jest znacznie wyższa niż dotychczas, bo na przykład generalnie, okej, mentalnie u nas jest tak, że okej, muszę posiadać mieszkanie. Chcę, dążę do tego, żeby posiadać mieszkanie, bo jako młoda para na przykład tam się osiadamy, czy nawet jako ten singiel, potem rodzimy, powiedzmy, dziecko, albo jakoś tam rodzina się rozszerza i to posiadanie mieszkania jest strasznie ważne. Przypuszczam, że pandemia jeszcze trochę zmieniła w tym to, że dla tych osób, które z rodzicami dotychczas mieszkały, no to już przestało się to mieszkanie razem z rodzicami podobać w momencie, kiedy trzeba było spędzić lockdown właśnie pod jednym dachem. Ale mniejsza z tym. W jaki sposób te osoby chcą w ogóle pozyskać to mieszkanie? Okazuje się, że 50% wszystkich respondentów, którzy planują właśnie kupno mieszkania, 50% planuje ten zakup na kredyt. No bo cóż, takie są obecnie ceny i pandemia i zerowe stopy procentowe doprowadziły do tego, że te ceny są znacznie bardziej odjechane niż były parę lat temu. Ale w grupie wiekowej właśnie 25-34, która z reguły też nie ma dużych środków finansowych, aż 2/3 osób planuje zakup mieszkania na kredyt, bo taką po prostu tak są zmuszeni. Posiadanie mieszkania na kredyt, posiadanie kredytu na kilkadziesiąt lat z reguły bardzo mocno definiuje życie. Sam wiem, bo w tej chwili jestem na etapie trzeciego kredytu, jaki posiadam, ale o tym w innym nagraniu. I wiem, że to po prostu bardzo mocno wpływa na sposób, jak myślimy o naszej pracy, o miejscu, gdzie mieszkamy, jak kształtujemy nasze życie. Moim zdaniem, szczególnie w wieku 25 czy tam 30 lat, człowiek jest zbyt młody, żeby tak naprawdę rozumieć, czy na pewno chce się wiązać jakby na tak wiele lat jakby z takim obciążeniem jak kredyt. Ale o tym za chwilę. To, o czym mówiłem wcześniej, że no, my w Polsce mamy po prostu trochę taką mentalność, też zostało potwierdzone innym badaniem, mianowicie Big Info Monitoru, który zbadał, jak Polacy podchodzą do posiadania versus wynajmowania różnych przedmiotów, rzeczy i pytał zarówno, w ankiecie pytanie dotyczyło zarówno mieszkania czy domu, ale też dotyczyło na przykład samochodu, sprzętu jakiegoś medycznego, sportowego i tak dalej. I o ile Na przykład, jeżeli chodzi o sprzęt medyczny, gdybym miał korzystać z tego sprzętu medycznego, dajmy na to, nie wiem, wózka, kuli, czy tam czegokolwiek innego, niecałe 30% potrzebowałoby posiadać taką rzecz. Znacząca większość może ją wynajmować. Podobnie jest na przykład ze sprzętem turystycznym, czyli na przykład rower, jakieś kijki na trekking i tak dalej. To też więcej osób jest w stanie wynająć taki sprzęt, to mogą być narty, snowboard, niż koniecznie muszą go posiadać. To o tyle, jeżeli chodzi o takie bardziej rzeczy, można powiedzieć, większe, może nie to drobne AGD, które tutaj się pojawia, ale na przykład większe typu rower, samochód, no to osoby, które chcą posiadać, to jest 80%, ponad 80% preferuje jakby posiadanie takich rzeczy. W przypadku mieszkań, nieruchomości, to jest ponad 90%. U nas tak skrajnie myślimy, że musimy posiadać, że to jest lepsze, że posiadanie mieszkania czy domu jest lepsze niż wynajmowanie, jest tak mocno, jest tak już skrajnie, że tak powiem, wdrukowane w nasze głowy, że ten wykres jakby to pokazuje. Jakie są natomiast moje doświadczenia z posiadaniem versus wynajmowaniem? Bo okej, może ja się wymądrzam, a całe życie wynajmowałem, dlatego chcę wszystkich przekonać, żeby wynajmować, a może w drugą stronę. Moim zdaniem mam zróżnicowane doświadczenia, więc moim zdaniem coś na ten temat mogę powiedzieć. Wychowałem się w tak zwanym mieszkaniu po dziadkach, w którym kiedyś moi dziadkowie mieszkali, potem moi rodzice jakby w nim zamieszkali, kiedy dziadkowie przeprowadzili się do domu. Tam się wychowałem na 50 metrach, rodzice, ja, brat, jeszcze pies na dokładkę i dwa piece kaflowe, które też oczywiście miejsce zajmowały. Więc no nie mogę powiedzieć, że się wychowałem w jakichś nie wiadomo kosmicznych warunkach. W wieku 14 lat natomiast rodzice wybudowali dom. Czyli też miałem przyjemność mieszkania w domu, na dużej przestrzeni z działką, które po prostu rodzice sfinansowali z pomocą też dziadków. Na studiach oraz kilka lat po nich wynajmowałem mieszkania. Po studia przeprowadziłem się do Warszawy z Katowic, no więc tam najpierw z kolegami mieszkałem w wynajmowanym mieszkaniu, dwa pokoje, trzy osoby, później większą grupą w większym mieszkaniu, później z moją partnerką razem ze znajomymi, później tylko już z partnerką, a później kupiliśmy mieszkanie. Życie, bo jest moje prywatne, już nie muszę, powiedzmy, tak dużo opowiadać na jego temat, ale w trakcie, że tak powiem, mojego życia w pewnym momencie skrajnie posiadałem 10 mieszkań. Tym, ileś mieszkań na wynajem i mieszkanie, w którym ja mieszkałem na kredyt, gdzie życie zmieniło wiele różnych rzeczy. Obecnie ciągle posiadam duże mieszkanie w Warszawie i kilka mieszkań na wynajem na Śląsku. Ale, tak jak mówiłem wcześniej, mimo to obecnie sam wynajmuję mieszkanie, w którym właśnie w tej chwili jesteśmy. Coś tu się nie zgadza. Gościu posiada kilka mieszkań, mieszka w mieszkaniu wynajmowanym. Czy to jest tak, że może ta sytuacja życiowa go do tego doprowadziła? Może. Ale ja też uważam, że w mojej obecnej sytuacji dzisiaj posiadanie mieszkania, też moje finanse i inwestycje doprowadziły do takiej możliwości i też zmiany, jakie w swoim życiu wprowadziłem, powodują, że na przykład dla mnie dzisiaj wynajmowanie jest całkiem fajnym rozwiązaniem. Finansowo, mieszkam w samym centrum Warszawy. Powiem wam, że kupno mieszkania w tej chwili w samym centrum Warszawy byłoby mniej opłacalne finansowo, aniżeli jego wynajmowanie w tej chwili. Oczywiście możemy dyskutować na temat wzrostu albo potencjalnego spadku wartości tych mieszkań, ale to jest temat w ogóle na drugie i trzecie nagranie. Okej, abstrahując od finansów, jakie w ogóle widzę plusy i minusy posiadania mieszkania na własne potrzeby? Bo tak jak mówiłem, posiadam mieszkanie, w którym już nie mieszkam, ale kiedyś mieszkałem przez wiele lat. Wcześniej też mieszkałem na przykład w rodzinnym domu. Słuchajcie, plusy są dość oczywiste. Myślę, że większość z was sobie je uświadamia. Po pierwsze, mamy taki psychiczny komfort mieszkania na swoim. W większości przypadków nikt nie przyjdzie i nie powie nam: hej, słuchaj, za tydzień moja córka, kuzynka, ktoś tam wraca ze studiów, z wyjazdu, skądś tam. No niestety, ale musisz się wyprowadzić. No nie, my jesteśmy właścicielem danej nieruchomości, my decydujemy o tym, jak ona wygląda, w jaki sposób jest urządzona, kiedy w niej mieszkamy, kiedy w niej nie mieszkamy. No i abstrahując od sytuacji, kiedy na przykład to mieszkanie, czy tam dom jest na kredyt, my przestajemy go spłacać i w pewnym momencie mamy sytuację eksmisyjną, to pomijając tego typu sytuacje, czy powiedzmy nieplanowane rzeczy typu mieszkamy w bloku, który okazuje się, że zaraz będzie się walił, bo jest, nie wiem, jakiś problem konstrukcyjny, no to powiedzmy, że w tych 99,9% przypadków my naprawdę decydujemy. I to jednak jest duży komfort psychiczny, duża wartość. Nikt nas nie wyrzuci właśnie z tego mieszkania. Tak jak mówię, mamy też tą ostateczną decyzyjność, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to mieszkanie, nieruchomość wygląda. Co więcej, tu się zgadzam z wieloma osobami, które opowiadają o finansach osobistych. Faktycznie jednym z najtańszych sposobów, jakby źródeł finansowania na świecie. Kredyt hipoteczny w dużym skrócie jest jednym z najtańszych źródeł kredytu, czy źródeł długu. W obecnej chwili, jeszcze parę miesięcy temu, średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego w Polsce wynosiło około chyba 2,5% efektywnie. Gdybyśmy zaciągali kredyt na przykład w euro czy we franku, to jeszcze byłoby niższe. Nawet po tych ostatnich podwyżkach stóp procentowych taki efektywny koszt kredytu może wynosić 3,5 punkta procentowego. Dla porównania, kredyty na przykład konsumpcyjne, no to są na poziomie wysokich 7, 8, 9%, a jakieś pożyczki chwilówki to są dwucyfrowe oprocentowania. Różnica jest gigantyczna po prostu. Kredyt hipoteczny jest istotnie bardzo tanim kredytem, no dlatego, że bank, powiedziałbym, jest zabezpieczony nie tylko waszymi dochodami, które sprawdza w trakcie dawania decyzji kredytowej, ale też samą wartością nieruchomości. Stąd właśnie jest ten niski koszt kredytu. Drugą rzeczą jest też to, że rata kredytu może być też niska dzięki długiemu okresowi kredytowania. Mimo że zaciągamy kredyt na 200 tysięcy, 500 tysięcy czy milion, no to jeżeli rozłożymy raty na 30 na przykład lat, no to oczywiście te raty jakby każdego miesiąca są trochę niższe. W efekcie z reguły, ale nie zawsze, to taka troszeczkę gwiazdka jest, z reguły kupno własnego domu czy mieszkania na kredyt jest bardziej efektywne finansowo, aniżeli wynajmowanie takiego mieszkania. W większości przypadków tak będzie faktycznie. W drugim odcinku dowiecie się, kiedy niekoniecznie tak jest. Natomiast tak jak mówiłem na wstępie, dzisiaj skupiamy się na aspektach pozafinansowych, bo finanse to nie wszystko. Jest natomiast taka trochę częściowo finansowa, częściowo pozafinansowa jakby specyfika tego, jeżeli kupimy mieszkanie na kredyt, w którym będziemy mieszkać, rozwiązujemy sobie w ten sposób bardzo dużo problemów z pytaniem, w co ja właściwie powinienem inwestować swoje pieniądze. Nie macie tego problemu po prostu w spłacaniu kredytu. Więc jakiś tam, że tak powiem, każdego miesiąca macie rozwiązany ten problem, przynajmniej w jakiejś tam części jest z głowy. Nie musicie się zastanawiać, czy może akcje, czy może obligacje teraz, a może jakieś lokaty. No nie, płacicie ratę, a potem z tą górką, która po zapłaceniu raty wam zostanie, może wtedy będzie ten problem, ale że tak powiem, mentalnie i psychicznie ten problem jest trochę rozwiązany. Co więcej, posiadanie własnego mieszkania, w którym mieszkacie, daje pewne alternatywne możliwości kredytowania. Ale o tym później, to jest temat na trzeci odcinek. Jakie natomiast są minusy posiadania własnego domu czy mieszkania? Po pierwsze, stanowi mentalną kotwicę w danym miejscu i utrudnia mobilność. Słuchajcie, to jest niesamowite, jak trudno nam mentalnie się rozstać z mieszkaniem, które po pierwsze mieszkamy tam parę lat, jest nasze, urządzone po naszemu i teraz na przykład stwierdzamy, aha, chcę przenieść się do innego miasta za pracą. No to sam fakt posiadania tego mieszkania, co więcej na przykład z kredytem, stanowi barierę mentalną, bo kurczę, ciężko mi się z tym rozstać. Po drugie, nie jestem w stanie przynajmniej tak łatwo się z niego wysmykać, jeżeli powiedzmy moje dochody nie są duże, no bo powiedzmy, chcemy się przenieść do innego miasta, musimy tam wynająć jakieś, albo kupić, albo wynająć jakąś inną nieruchomość, powiedzmy to są 2, 3, 4, 5, zależnie od rozmiaru rodziny i potrzeb, tysięcy złotych miesięcznie. A tu mamy jakieś mieszkanie w tym naszym pierwszym mieście z kredytem, które być może nie jest idealne do wynajmowania. Czyli tak szybko nie jesteśmy w stanie się przesunąć. Jeżeli stwierdzamy, że kurczę, musimy się wyprowadzić z tego kraju, bo nie wiem, nie podobają nam się zmiany przepisów, podatki, cokolwiek, a może chcemy po prostu wyjechać za granicę, to też pozbycie się tego mieszkania też to nie jest prosta sprawa. Jeżeli dodamy do tego na przykład sytuację finansową, jeżeli na przykład z jakiegoś powodu chcemy sprzedać mieszkanie, potrzebujemy szybko pieniądze, to znacznie szybciej wyjdziemy z inwestycji finansowej, albo na przykład z małego mieszkania na wynajem, niż z dużego mieszkania, w którym my mieszkamy, są nasze graty i tak dalej. To nie jest tak szybka i łatwa rzecz do pozbycia się. Posiadanie własnego mieszkania też jest dość mało elastyczne, jeżeli chodzi o zmiany potrzeb mieszkaniowych i adaptacji tego mieszkania. Z kilku powodów. Jeżeli ja dzisiaj mam wynajmuję mieszkanie w centrum Warszawy, dwa pokoje, stwierdzę, kurczę, chcę mieć ogródek, na którym będzie mógł się bawić. Będę potrzebował kolejny pokój, żeby nagrywać webinary, żeby nie było pogłosu, bo nagrywam teraz w salonie. Wystarczy, że poczekam parę miesięcy, kończy mi się umowa najmu, zmieniam mieszkanie, finito, gotowe. I za rok mogę zrobić identycznie. I za kolejny rok mogę zrobić też identycznie. No to w przypadku, jak już mamy mieszkanie, jeszcze tak się mocno przywiązaliśmy do tego mieszkania, no to tak łatwo nie zmieniamy tego miejsca. Dla osób, które sobie cenią na przykład tą taką elastyczność, mobilność, czy możliwość adaptacji, albo wiedzą, że te potrzeby mogą się zmieniać w ciągu najbliższych lat, bo nam będzie dzieci przybywało, chociaż możemy to planować, a potem to nie następuje, to jest inna strona medalu, to posiadanym przez siebie mieszkaniu, to już nie jest takie proste. Co więcej, jak już mieszkamy w tym mieszkaniu, okej, my możemy czasami stwierdzić, dobra, no to podzielimy sobie jakiś pokój na dwa, no to jest znacznie trudniej, to się robi, jak mieszkamy w danej nieruchomości. Jak wynajmujemy, no po prostu zmieniamy mieszkanie na inne. Więc znacznie łatwiej nam dostosowywać, zmieniać te warunki mieszkaniowe, jeżeli po prostu wynajmujemy. W momencie, kiedy posiadamy dane mieszkanie, dom, to nie jest już takie proste. Co więcej, kupno domu, mieszkania, czy wybudowanie tego domu, to jest znaczna inwestycja czasowa w cały proces. Zakup, remont, wykończenie, no chyba, że kupimy gotowca tak zwanego od właśnie flipera. To jest bardzo duża inwestycja czasowa, ale tak naprawdę też i emocjonalna. Nie wiem, bo wykończałem mieszkanie, wiem jak po prostu ile czasu poświęcałem jakby na cały ten proces. Najpierw znalezienie tego mieszkania, kupna, potem wymyślenie co tam ma być, kupna tych rzeczy, bo akurat stwierdzałem, że część rzeczy będę sam kupował, pracy z firmą, która mi to remontowała i tak dalej. To jest duża inwestycja i ona dla wielu osób jest przyjemna, ale dla wielu osób to jest po prostu duże obciążenie psychiczne. Trzeba też o tym oczywiście pamiętać. To są też pewne takie koszty, powiedziałbym, czasowe. No ja swój czas cenię. Moja godzina czasu, no, przynajmniej przez firmę, z którymi pracuję, jest dość dobrze wyceniona. Więc no, może niekoniecznie chciałbym sobie poświęcać to na ten cały ambaras z tym związany. Oczywiście mogę też kupić te usługi, no ale to jest dodatkowy koszt. To wszystko znowu jest trochę finansowe. Co więcej, posiadanie mieszkania może być strasznie stresujące dla pedantów. Ja jestem takim specyficznym pedantem, bo czasami jakieś takie drobne detale mnie wkurzają. Ja miałem taką przygodę z podłogą, która po prostu po wykończeniu mieszkania została, no trochę była przybrudzona klejem, który służył do przyklejenia właśnie takiej podłogi berlineckiej. I przez pół roku po prostu mnie to tak wkurzało, próbowałem to usunąć po prostu i mnie to wpieniało kompletnie. Ostatnio byłem też u koleżanki, która ma bardzo fajne, ładne mieszkanie, wykończyła je w bardzo fajnym stylu i ma też bardzo fajną podłogę i po prostu ona jak wokół jajka chodziła wokół tej podłogi, bo a to się nie mogło rozlać, a to się rozlało i to ją denerwuje i w ogóle i to ją wkurza. Ja jej powiedziałem, że wprawdzie po roku jej to przejdzie. Ale jeżeli wy wiecie, że jesteście pedantami, to wam gwarantuję, że jak będziecie posiadać mieszkanie, może być tak, że zamiast się cieszyć, że wszystko jest piękne, ładne i w ogóle, będziecie się wkurzać, że wam dzieci coś tam pomalowały, pies podrapał, albo coś tam spadło i się rozbiło i to jest wkurzające. W momencie, kiedy wynajmujemy mieszkanie, mamy to w nosie. No bo okej, no to już są finanse, to nie przywiązujemy się tak mentalnie do tej sytuacji, bo po prostu zepsuło się trudno, zapłacę po prostu właścicielowi za nie wiem, naprawienie, odmalowanie czegoś i tak dalej. Nie jestem tak mocno przywiązany z tym, jest mi znacznie łatwiej. To jest taka sama różnica jak rozwalenie własnego samochodu, a skasowanie samochodu, który po prostu wynajęliśmy. No okej, kosztuje, tyle samo tak naprawdę kosztuje jedna i druga sytuacja, ale mentalnie jakby kompletnie na to inaczej patrzymy. Jeżeli posiadamy dom czy mieszkanie, przywiązuje nas stan techniczny, odpowiedzialność za stan techniczny do nas. To ma kilka aspektów. Pierwszy aspekt jest taki, że jeżeli coś dużego się popsuje w mieszkaniu, które wynajmujemy, na przykład pralka, albo ja miałem taką sytuację, że nad moją sypialnią jest taki taras sąsiada i z tego tarasu z jakiegoś powodu tam zaczęła delikatnie ciec woda i ta woda wychodziła po prostu w sypialni na suficie. Trzeba było to wszystko tam odkuć, wysuszyć, zakleić, pomalować i w ogóle. I w momencie, kiedy ja jestem najemcą, to ja po prostu wyciągam telefon, dzwonię do pani właściciel, mówię, że jest sytuacja taka, taka, no i proszę się o tym zająć. Bo taka jest odpowiedzialność wynajmującego w tej sytuacji. Tak samo duże sprzęty AGD. Kiedy wy jesteście właścicielem mieszkania, no to cóż, nikt was za to już z tego obowiązku nie zwolni, nie wyręczy was. To wy będziecie musieli jakby zaopiekować się tym problemem technicznym. I to w szczególności na przykład dotyczy takich, powiedziałbym, sytuacji na przykład w przypadku posiadania domu. Kiedy posiadacie dom, no to musicie pilnować też ogrodu. Musicie na przykład odśnieżać też chodnik przed waszym domem, w niektórych miastach przynajmniej tak to jest, tak jest w przypadku domu moich rodziców. W momencie, kiedy wynajmujecie dom, to z reguły w ogóle taka usługa jakby wynajmu domu w ogóle przychodzi z przyjemnością wynajęcia też ogrodnika i być może też właśnie innych usług. Ale o tym później w sekcji wynajmu. A, jedna rzecz, o której nie powiedziałem jeszcze z tym posiadaniem, no to jest tak, że jeżeli przykładowo przyjmijmy sobie taką sytuację, że posiadacie dom, coś się stanie, na przykład spadnie dachówka, ta dachówka powiedzmy jest chodnik przy tej dachówce, ta dachówka spada na ten chodnik, komuś tam, nie wiem, łamie nogę, rękę spada na głowę czy cokolwiek, to w momencie, kiedy wy wynajmujecie ten dom, wy nie odpowiadacie za tą sytuację. No chyba, że sami byście tą dachówkę tam poluzowali i tam zrzucili na tą osobę. Natomiast jeżeli jesteście właścicielem domu, wy w pełni odpowiadacie cywilnie za taką sytuację. Wydaje się wam to być może taką kuriozalną trochę sytuacją. Natomiast to działa w drugą stronę. Właściciel mieszkania, które wy wynajmujecie, odpowiada za wasze bezpieczeństwo. Jeżeli was kopnie prąd przysłowiowo, była stara instalacja elektryczna, no to macie roszczenia wobec właściciela tego mieszkania, który wam wynajął to mieszkanie. Jeżeli twoich znajomych na imprezie u ciebie w domu kopnie prąd z gniazdka, bo twoja instalacja elektryczna była zła, i mu coś się stanie, no to teoretycznie w tych takich filmach amerykańskich on może jakby wystąpić z roszczeniami wobec ciebie, bo ty odpowiadasz za stan techniczny tego domu. Okej, i to być może wam się wydaje też takim, powiedziałbym, odjechanym, jakby abstrakcyjnym trochę tematem, no ale pamiętajmy, że my się też trochę coraz bardziej zbliżamy do tej Europy Zachodniej, gdzie takie rzeczy są na porządku dzielnym. No i na koniec to, co już widzicie już od jakiegoś czasu jakby tutaj na ekranie, posiadanie nieruchomości będzie się też wiązało dla was z dużymi, czasami też nieplanowanymi kosztami, jakie są związane z tą nieruchomością. Bo trzeba zapłacić co roku podatek od nieruchomości. Kiedyś była też opłata za użytkowanie wieczyste, teraz jest ta opłata przekształceniowa w niektórych miejscach. Ale to mogą być też w przyszłości jakieś podatki, które też zostaną narzucone na posiadaczy nieruchomości. Pewnie nie tej pierwszej, w której mieszkacie, ale to już jest też na osobny temat. To może być podatek kiedyś katastralny na kolejne nieruchomości. Ale to mogą być na przykład kwestie związane z tym, że, nie wiem, przecieka dach, to wy musicie za to zapłacić. Zepsuje się piec, wy musicie za to zapłacić. Może się okazać, że są wprowadzane nowe przepisy dotyczące na przykład efektywności energetycznej i standardów ogrzewania. I okaże się, że ten piec węglowy, którym tam paliliście sobie tych 5 lat, kiedyś go kupiliście, za, nie wiem, 10 czy 15 lat będzie musiał być wycofany z użytkowania, bo wejdą nowe przepisy środowiskowe. No i wtedy kto będzie płacił za ten nowy piec? Nowy. Więc trzeba pamiętać, że potem też uwzględnimy to w tym drugim odcinku, w tym finansowym, że to posiadanie jest fajne i one faktycznie z reguły jest tańsze, ale my też musimy brać na klatę te nieprzewidziane albo takie nieco miesięczne koszty posiadania, o których bardzo często też zapominamy. No dobrze, omówiliśmy sobie posiadanie mieszkania czy domu na swoje potrzeby. Teraz zobaczmy, jakie są plusy, ale też potencjalnie minusy tego, że wynajmujemy mieszkanie zamiast po prostu kupna go na kredyt czy za gotówkę. Okej, jakie widzę plusy takiej sytuacji? Tutaj wiele tych plusów i minusów będzie totalnie na odwrót względem tego posiadania, więc może nie będę się tak bardzo rozwodził, ale to, co ja na przykład bardzo mocno sobie cenię względem wynajmu, jest elastyczność, jaką mi daje po prostu ten sposób korzystania z mieszkań. Bo to tak naprawdę nie chodzi w posiadaniu czy wynajmowaniu, to nie chodzi o to, żeby mieć, ale po prostu, żeby korzystać z czegoś. I w przypadku mieszkania, w którym w tej chwili w ogóle jesteśmy i nagrywam właśnie ten materiał, ja je wynajmuję, ponieważ chcę mieszkać w tym miejscu i korzystać sobie z infrastruktury, która jest dookoła, z restauracji, teatrów, z parków, parku łazienkowskiego i tak dalej. I to, czy ja jestem właścicielem tego mieszkania, czy też je po prostu tylko wynajmuję, nie ma kompletnie znaczenia. Jeżeli jutro stwierdzę, kurczę, to ja może chcę mieć 4 psy i mieszkać na wsi, to mogę po prostu zakończyć umowę najmu, przeprowadzić się i sobie, no na wsi pewnie już nie wynajmę domu tak prosto, ale mogę sobie go kupić, ale mogę zmienić przynajmniej tą sytuację. Jestem bardzo mobilny przez to i bardzo elastyczny, w zależności od tego, jaka, powiedzmy, co mi przyniesie przyszłość. Dla wielu osób taka możliwość oczywiście jest zbędna, ponieważ no, są przekonani, że chcą do końca swoich dni, aby przez najbliższe 2 dekady w danym miejscu mieszkać. Ja tego nie wiem. Myślę, że wielu z was też tego nie wie, więc szczególnie we wczesnych jakby okresach życia, czy powiedzmy wtedy, kiedy to życie czy wasze potrzeby mogą się zmieniać, wtedy wynajem jest zdecydowanie bardzo fajnym rozwiązaniem. Po drugie, nawet jeżeli chcemy kupić jakiś dom czy mieszkanie, to warto przed wybraniem na przykład danego miejsca, danej dzielnicy, danej okolicy czy danego typu nieruchomości, możemy w bardzo relatywnie tani sposób, właśnie wynajmując, sprawdzić, czy nam się dokładnie to podoba. Bo może nam się wydaje, że chcemy mieszkać za miastem czy pod miastem w domu z ogródkiem i tak dalej, ale później, kiedy już tam zamieszkamy, będziemy przez kolejne ileś tam lat jakby narzekać i psioczyć na to, że musimy dojeżdżać do miejsca pracy, albo że wszędzie jest daleko, albo że dom to w ogóle, nie wiem, stresuje nas, bo się boimy w nocy czy cokolwiek. Więc wynajmowanie pozwala nam relatywnie tanio sobie sprawdzić w ogóle taką opcję. Jest to w wielu przypadkach bardzo fajne rozwiązanie, żeby też po prostu się przekonać, okej, czy to jest fajna okolica na przykład do mieszkania? Czy nam się podoba akurat w tej konkretnej dzielnicy, czy po mieszkaniu sobie tam, nie wiem, rok czy dwa lata stwierdzimy, nie no, ale tu jest, nie wiem, niebezpiecznie, brzydko, czy cokolwiek, albo są korki. Rzeczy, których po prostu w momencie, kiedy kupujemy nieruchomość, po prostu nie jesteśmy w stanie sobie sprawdzić. Wynajmowanie, tak jak też wcześniej mówiłem o tej sytuacji, na przykład z tym sufitem, który mi tam przeciekał, potrafi być wygodne, ponieważ ja, na przykład ja wynajem traktuję jako usługę, razem z którą tak naprawdę dochodzą media, wszystkie usługi jakby związane z otoczeniem mediów, internetu, kablówki, czegokolwiek do mieszkania, chociaż nie zawsze to jest standard, ale też usługi związane z naprawami. Dlaczego? Bo to właściciel mieszkania odpowiada za stan techniczny praktycznie większości tego, co w tym mieszkaniu się znajduje. Czyli jeżeli się psuje pralka, to tak naprawdę moim świętym prawem, co prawda nie każdy właściciel o tym wie, stąd jest gwiazdka tutaj na tym slajdzie, ale świętym prawem moim jest to, że ja od właściciela oczekuję wymiany czy naprawy tej pralki, czy tego, że właśnie cieknie sufit i tam trzeba coś naprawić. I faktycznie ja mam teraz bardzo fajną współpracę z osobą, która wynajmuje mi to mieszkanie, w którym teraz jestem. To jest osoba, która posiada kilka mieszkań, jest to osoba wykształcona, z którą naprawdę bardzo fajnie się współpracuje. Oczywiście to wymaga pewnych działań z mojej strony, tego, że płacę zawsze na czas, że w tym mieszkaniu jest posprzątane, że ono jest, dbam o nie po prostu. I to jest taka, no powiedziałbym, win-win sytuacja, kiedy ja, mi zależy na tym mieszkaniu i właścicielowi, wtedy mi się bardzo fajnie mieszka. I z tym związane są też usługi, których będzie coraz więcej na rynku, bo firmy zarządzające mieszkaniami na wynajem albo fundusze inwestycyjne, które inwestują w takie mieszkania, poza jakby samą usługą jakby tego wynajmu, też starają się oferować coraz to nowsze usługi właśnie albo jakichś ubezpieczeń, albo na przykład concierge, albo usługi, powiedziałbym, przynajmniej nawet o takich rozwiązaniach, że po prostu jakieś promocyjne produkty mogą być umieszczane w takich mieszkaniach, czy dostarczane najemcom. Więc wynajmowanie tego mieszkania przestaje być tylko i wyłącznie jakby tym elementem, że mam te cztery ściany, okna i tak dalej, ale też jakby z tym są związane inne konkretne rzeczy. Nie trzeba się w przypadku wynajmu mieszkania tak spinać o ten stan techniczny. I to już nie tylko chodzi o to, że czasem trzeba tam wymienić ten piec czy naprawić ten sufit, ale też tego, że jak się, nie wiem, pobrudzi ściana, dzieci pomalują ścianę, pies podrapie podłogę i tak dalej, no to w przypadku wynajmowanego mieszkania będzie nas to oczywiście kosztowało. Stracimy jakieś finanse z kaucji na przykład, ale no nie będzie dla nas to problem psychiczny, że okej, uszkodziło się, trudno, dobra, to będzie kosztowało. Jak posiadamy mieszkanie, ja pamiętam, jak posiadałem mieszkanie i na przykład pani, która czasami tam sprzątała w tym mieszkaniu, zrzuciła obraz, który był na ścianie i ten obraz zrobił dziurę w podłodze, to ja po prostu przez kolejny miesiąc odziałem struty po prostu. Więc w mieszkaniu wynajmowanym miałbym to w nosie. No dobra, trudno, jest dziura, okej, to będzie kosztowało. Więc zależnie od tego, jak też podchodzicie do takich rzeczy, to warto też pamiętać o tym w momencie, kiedy decydujecie się między jedną a drugą opcją. Co więcej, wynajmując mieszkanie nie potrzebujecie mieć zdolności kredytowej, ani wkładu własnego. Jest tu gwiazdka, bo musicie mieć środki na kaucję lub w przypadku wynajmowania mieszkania od firmy czy od funduszu, to musicie też mieć jakieś dochody, którymi musicie się wykazać przed takim podmiotem. No niemniej jest to oczywiste, że te wymogi są znacznie mniejsze niż w przypadku kredytów. Kupna mieszkania na kredyt, dajmy na to, bo wkład własny to jest co najmniej 10% wartości mieszkania, więc to jest na przykład 50 czy 100 tysięcy złotych. Znacznie, znacznie więcej niż pojedyncza kaucja. No i też warunki, jakie banki stawiają co do zatrudnienia, są znacznie bardziej, można powiedzieć, rygorystyczne i też związane ze stopą procentową niż przy wynajmie. W momencie, kiedy wynajmujemy mieszkanie, naszego właściciela kompletnie nie interesuje, jakie są stopy procentowe w stosunku do naszej zdolności do regulowania po prostu czynszu. W efekcie nie mamy też w przypadku wynajmu takiej pętli finansowej naszej. To znaczy znacznie łatwiej jest nam rozstać się z najmem, bo straciliśmy pracę, bo mamy jakieś wyższe wydatki, niż w przypadku posiadania takiego mieszkania, o czym mówiłem wcześniej. Zupełnie też inaczej psychicznie podchodzimy do takiej sytuacji, bo w momencie, kiedy posiadamy mieszkanie i jest tam kredyt, no to ja obserwuję wśród moich znajomych taką sytuację, że wielu z nich po prostu ma taką mentalną pętlę i taką myśl, że muszą pracować non-stop, bo muszą spłacać ten kredyt. Nie mogą sobie zrobić przerwy, nie mogą stracić pracy, muszą, że tak powiem, grzecznie i karnie do tej pracy zasuwać, słuchać szefa i tak dalej. Jak wynajmujemy mieszkanie, gwarantuję Wam, że poziom komfortu jest kompletnie inny, no bo w najgorszym razie przestaniemy płacić No cóż, rozwiążemy umowę najmu, może nam przepadnie jeden czynsz z kaucji. To wszystko, to są nasze konsekwencje. Możemy łatwo sobie z nimi poradzić. Jeżeli przestaniemy pracować, stracimy pracę posiadając mieszkanie i popadniemy w długi z tym związane, bo nie będziemy mogli płacić raty kredytu, to konsekwencje będą kompletnie inne. I mimo wszystko taka psychiczna świadomość tego luzu związanego z wynajmem też jest bardzo fajna. Kolejna rzecz. Tak w części o posiadaniu mówiłem, że co do zasady faktycznie posiadanie, zwłaszcza na kredyt, potrafi być bardziej efektywne finansowo niż wynajem. Niemniej jest też tak, że można znaleźć okazyjne, można powiedzieć takie okazje, perełki wynajmowe też. Dużo mówi się o okazjach i perełkach na momencie kupna mieszkań, nieruchomości i faktycznie tych perełek jest przeciętnie mniej, jeżeli chodzi o wynajem. Ale jakie to mogą być perełki? Mogą być to sytuacje, że po pierwsze miasta organizują konkursy na wynajem mieszkań. Oczywiście ciężko wygrać jakby w tych konkursach. Z reguły to są mieszkania do remontu, ale w momencie, kiedy wynajmiemy od miasta mieszkanie, tak zwane komunalne, nawet jeżeli będzie do remontu, my je wyremontujemy, no to płacimy relatywnie niski czynsz. No to może być 10, 15, 20 zł za metr kwadratowy. To jest znacznie mniej niż stawki, jakie pojawiają się na rynku. Co więcej, wynajmując od miasta, nie mamy tych problemów związanych z, powiedziałbym, widzimisię właściciela, no bo miasto po prostu chce wynajmować, jest umowa bezterminowa, macie święty spokój. Inna sytuacja, bardzo mi bliska osoba wynajęła mieszkanie od starszej osoby, która, ta osoba no, nie miała możliwości, że tak powiem, organizacyjnych, żeby to mieszkanie wyremontować. I to mieszkanie, mówiąc w dużym skrócie, było słabe. I ona, ta osoba, ja zresztą też osobiście pomagałem jej w remoncie tego mieszkania, że tak powiem, malowaliśmy ściany jakieś, zrywaliśmy tapety, poprzestawialiśmy bardzo dużo różnych rzeczy, bo ta właścicielka jednocześnie zgodziła się na to, że po prostu tam aranżacja tego mieszkania uległa zmianie. I w efekcie sytuacja jest taka. Ta osoba płaci za wynajem 50-metrowego mieszkania w centrum Warszawy około 1200 zł plus opłaty i media. 1200 zł to jest mniej więcej 40-50% mniej niż przeciętna rynkowa cena takiego wynajmu tego typu mieszkania. I oczywiście musiała włożyć trochę pieniędzy ze swojej kieszeni w remont, ale można powiedzieć, ma to zabezpieczone w umowie najmu. Ta umowa najmu jest wydłużona, w przypadku jej rozwiązania te koszty muszą wrócić do niej i tak dalej. A ta różnica w cenie czynszu jest tak drastyczna, że już po 5 albo 6 miesiącach jakby wynajmowania tego mieszkania już się spokojnie zwróciły te koszty jakby z górką. Więc dzięki temu ma tańsze mieszkanie. Można powiedzieć, aha, no dobra, ale mogłaby kupić też taką okazję na rynku. No tak, ale z innych powodów też woli wynajmować, dzięki temu wynajmuje tanio. Może to być też efektywne finansowo. Takich możliwości jest więcej, będziemy o tym mówić w trzecim odcinku o tych patentach i strategiach. Wreszcie na sam koniec, najem wbrew pozorom, wbrew takich jakby można powiedzieć potocznemu myśleniu, jest bardzo bezpieczny, jeżeli bardzo dobrze znacie ustawę o ochronie praw lokatorów. Powiem Wam naprawdę z praktyki, w momencie kiedy no, działałem w firmie, która zajmowała się profesjonalnie wynajmem, mieliśmy tysiące mieszkań w obsłudze, to wiem, że po prostu przynajmniej w momencie, kiedy no, nikt nie sięgnie po jakieś takie rozwiązania siłowe, no to tak naprawdę prawa najemcy są znacznie większe niż wynajmującego. To znaczy, przykładowo, jeżeli nawet popadniecie w problemy finansowe, stracicie pracę i nie będziecie mogli, że tak powiem, regulować czynszu, to ustawa o ochronie praw lokatorów wyznacza szereg warunków, kiedy tak naprawdę właściciel mieszkania będzie Wam mógł wypowiedzieć umowę najmu. I nawet jeżeli co innego wpisze do tej umowy najmu, no to ustawa jakby tutaj jasno jakby wyznacza konkretne terminy. To jest kilka miesięcy. I te terminy są znacznie łagodniejsze względem Was, najemców, niż terminy związane z umową kredytu. Więc, że tak powiem, znacznie trudniej jakby popaść w problemy, jak wynajmujecie mieszkania, niż w momencie, kiedy na przykład jesteście właścicielem z kredytem. Inna sprawa jest taka, że nie można Was od tak wyrzucić z mieszkania. Znaczy, to jest bezprawne po prostu. I oczywiście takie sytuacje się zdarzają, ale to są sytuacje wynikające z nadużywania nieświadomości najemców przez po prostu nieuczciwych właścicieli. Nie można wymienić zamków w drzwiach od tak, nie można wejść do mieszkania od tak. To są wszystkie, to są tak naprawdę to jest łamanie przepisów, za które po prostu grożą konkretne sankcje, a sądy, uwierzcie mi, sądy akurat działają z reguły jakby na biorą stronę najemcy tutaj jako tą wyższą, że tak powiem, czyli orzekają jakby względem, jakby na rzecz najemców. Najemcy są po prostu, można powiedzieć, preferowani przez sądy w tego typu różnych sprawach. Więc jeżeli wynajmujecie mieszkanie, płacicie po prostu na czas, nie niszczycie tego mieszkania, nie denerwujecie sąsiadów, to tak naprawdę nie można was się pozbyć. Jedyne co, to jest wygaśnięcie terminu umownego, jeżeli chodzi o umowę najmu, kiedy po prostu minie ten termin wynajmu, no to wtedy musicie się wyprowadzić. Ale jeżeli zawrzecie umowę na czas bezterminowy, albo na kilka lat, praktycznie jesteście nieusuwani. I tak naprawdę, jeżeli dobrze po prostu znacie przepisy, możecie wynajmować bardzo bezpiecznie na długi okres czasu takie mieszkanie. Ale wiecie też oczywiście, że wynajem ma też pewne minusy. I tutaj jedną rzeczą, o której troszeczkę jakby zajawiłem ją na początku tego nagrania, jest to, że poza określonymi segmentami, typami mieszkań i pewnymi określonymi miastami, niestety oferta rynkowa mieszkań jest bardzo ograniczona, szczególnie w średnich i małych miejscowościach. W Warszawie, to fakt, możecie wynająć praktycznie wszystko. Mieszkanie 10 metrów, czy dwupiętrowy loft, 200 metrów z tarasem, jacuzzi i tak dalej, znajdziecie. Dom, nie ma problemu. Małe mieszkanie z pięknym widokiem na szczycie wieżowca, nie wiem, w najlepszych lokalizacjach, znajdziecie. Na uboczu znajdziecie. Brzydkie, ładne, tanie, drogie, wszystko jest po prostu. Natomiast jeżeli chcielibyście na przykład wynająć specyficzne, nie wiem, pięciopokojowe mieszkanie w dobrym standardzie, w nowym budynku, w miejscowości, która liczy 20 tysięcy mieszkańców, no to niestety najprawdopodobniej nie znajdziecie takiego mieszkania. Dlatego na samym początku tego nagrania dałem ten disclaimer, że to, o czym mówię, przede wszystkim dotyczy większych miast, gdzie ta oferta najmu, ta profesjonalizacja rynku, obecność na przykład firm zarządzających albo funduszy znacznie jakby uprzyjemnia i ułatwia korzystanie z usług najmu, to jakby ta ocena troszeczkę inaczej jakby już rzutuje na mniejsze miejscowości. Zobaczcie też w części finansowej, że trochę inaczej te finanse działają w dużych miastach niż małych. Kolejną rzeczą jest to, że jakość samej usługi najmu, to nasze bezpieczeństwo, te kwestie tych remontów, tych usług dodanych, to wszystko bardzo, bardzo mocno zależy od tego, od kogo wynajmujemy takie mieszkanie. Od tego, jak ta osoba myśli, jakie mam doświadczenia z najemcami i z wynajmowaniem, jaka jest kultura osobista tej osoby. I moim zdaniem, jeżeli wynajmujecie mieszkanie, to równie ważne co miejsce, cena, stan tego mieszkania, to jest to, od kogo wynajmujecie to mieszkanie. Tak jak mówiłem, ja dzisiaj mam bardzo fajną relację z bardzo dobrą osobą, która wynajmuje mieszkania. Ta osoba posiada kilka nieruchomości i dzięki temu ta nasza współpraca, ponieważ ja też się na tym trochę znam, jest bardzo fajna, jest bardzo taka, powiedziałbym, uczciwa i fair. Natomiast jest bardzo dużo osób nieuczciwych na rynku najmu lub osób, które nie mają po prostu zielonego pojęcia, jakie są prawa i obowiązki poszczególnych stron. I po prostu to jest paździerz, można w dużym skrócie powiedzieć. Ale z drugiej strony coraz więcej jest właśnie też osób, które profesjonalnie się tym zajmują, albo w ogóle firm, które wynajmują mieszkania. To nie jest tak, że nie da się tego znaleźć, albo że wszyscy wynajmujący są B. Tak samo jak najemcy są różni, są też fajni i są dobani. Najemcy, którzy po prostu niszczą mieszkania, to jest złoty środek. Ale słuchajcie, to teraz nie ma co demonizować, bo też są lepsze i gorsze banki, są lepsze i gorsze, nie wiem, firmy, które jakiekolwiek usługi realizują, lepsze i gorsze firmy, które remontują mieszkania, więc nie ma co jakby wrzucać wszystkiego do jednego worka. Takie jest życie, że musimy po prostu zwracać uwagę na to, od kogo coś kupujemy, czy wynajmujemy, czy jaką usługę sobie zamawiamy. I jeżeli nie zwrócimy na to uwagi, no to niestety może być tak, że jak nie będziemy mieli szczęścia do tych wynajmujących, no to niestety to nasze życie będzie trochę na walizce, bo właściciel powie, aha, ale moja córka, nie wiem, skończyła studia, wraca do miasta, no to teraz tutaj proszę się za tydzień wyprowadzić i teraz tutaj córka będzie mieszkać. Mi się zdarzyło raz usłyszeć taką, między wierszami, że tak powiem, taką zajawkę, że no nie wiadomo, czy córka gdzieś tam się dostanie do jakiegoś tam miasta na studia, jak się nie dostanie, to może w tym mieszkaniu zamieszka. Co prawda ja sobie zbyłem kompletnie tą uwagę, bo to nie jest mój problem, gdzie się córka właściciela jakby dostanie na studia. Natomiast osoby nieświadome, no faktycznie mogą jakby czuć się trochę pod presją i mogą być wykorzystywane w ogóle przez właścicieli. Można bardzo często też usłyszeć o tego typu sytuacjach. Natomiast jakby ten problem już nie jest tak wyraźny, czy w ogóle on nie istnieje w momencie, kiedy wynajmujemy mieszkanie od podmiotu profesjonalnego. Bo fundusz inwestycyjny, albo nawet wynajem od tego miasta, tam nie ma tego typu sytuacji, że ktoś wam każe się wyprowadzać, bo tam ktoś się przeprowadza. Nie, no wszystko jest bardzo poukładane i bardzo, że tak powiem, racjonalne i z reguły na przykład takim funduszom najbardziej zależy na tym, żeby dany najemca mieszkał tam jak najdłużej. Więc z tą dostępnością tych ofert na wiele lat, jeżeli chcemy stabilnie w danym jednym miejscu mieszkać długo, w tym mieszkaniu, które my na przykład urządzimy po swojemu, no to tych ofert niestety dzisiaj nie ma tak dużo firm czy podmiotów, które są chętne na taką długoterminową współpracę, ale fakt jest taki, że myślę, że w najbliższych latach zwłaszcza tych ofert będzie coraz więcej. Widzimy, że coraz więcej też się pojawia tego typu jakby podmiotów na rynku. Więc ta oferta będzie lepsza. Warto też poszukać albo zaproponować w ogóle temu wynajmującemu, na przykład po pierwszym roku najmu, przedłużenie kolejnej umowy na przykład na 3 lata. Po to, żeby jeżeli nam się dobrze współpracowało, to żeby obu stronom było lepiej w kolejnym czasie, żebyśmy tę umowę już na dłuższy okres czasu wynajęli. Kolejną taką wadą związaną z jakby z mieszkaniami na wynajem jest taki bagaż kulturowy. Rodzice, znajomi, to o czym mówiłem wcześniej, że wynajmując mieszkanie, część osób może się czuć gorsza, bo taką mamy trochę kulturę. Jak posiadasz, to jesteś super, jak wynajmujesz, to jesteś B. I nawet paradoksalnie, jak posiadając tych kilka mieszkań w tej chwili, sprzedaję jedno z nich. To jest jedno duże mieszkanie, w którym kiedyś mieszkałem. Jeszcze nie wiem, czy będę kupował, czy wynajmował kolejne mieszkanie, czy zreinwestuję po prostu te środki po prostu w zakup kolejnego mieszkania, w którym już zamieszkam, bo będzie bardziej pasowało do moich potrzeb, czy może dalej będę wynajmował, a te środki jakoś inaczej zainwestuję. Moja mama, która zna moją filozofię życiową, sama w pewnej rozmowie powiedziała, ale jak sprzedasz to mieszkanie, to kupisz sobie oczywiście, prawda? Nie, no nie wiem. No nie wiem, czy to zrobię, bo to zależy od finansów, sytuacji na rynku i wielu innych rzeczy. Ale słuchajcie, no to pokazuje, że tak naprawdę tak głęboko w nas wszystkich siedzi kulturowo, że musimy posiadać, że to niestety może być stresująca sytuacja. Ona może po prostu wychodzić w postaci pewnej takiej presji, można powiedzieć, społecznej. No więc to jest pewna wada czy minus wynajmu. I wreszcie, last but not least, wynajem nie pozwala nam na wykorzystanie dźwigni finansowej. To znaczy, jeżeli wynajmujemy mieszkanie, nie skorzystamy z tych dobrodziejstw taniego kredytu hipotecznego, który w przypadku właśnie posiadania, kupna mieszkania czy domu dla siebie no po prostu pozwala jakby trochę finansowo poprawić efektywność całej tej zabawy. Niemniej jest tutaj gwiazdka. W trzeciej części opowiem wam, w jaki sposób mimo wszystko można pogodzić jedno z drugim. Dużo plusów, dużo minusów. Moim zdaniem nie da się jednoznacznie powiedzieć, że posiadanie jest lepsze albo wynajem jest lepsze. Nie jest tak, jak jeden mówi na YouTubie, sprzedaj mieszkanie, wynajmuj, a te pieniądze reinwestuj. Albo kup mieszkanie koniecznie na kredyt, to jest najlepsza inwestycja, jaką możesz mieć. To wszystko zależy. Bo zależy od tego, kim jesteś po prostu, w jakiej jesteś sytuacji. Zależnie od tego, albo własność, albo wynajem, albo to i to będzie dla ciebie dobre. Bo na przykład, jeżeli jesteś młodą absolwentką uczelni, masz pierwszą pracę, nie wiesz jeszcze, czy będziesz chciała mieszkać w danym mieście, nie wiesz, jaka będzie twoja sytuacja życiowa, może znajdziesz, nie wiem, partnera, partnerkę, może będziesz chciała psa, a może stwierdzisz, że zaczniesz ratować delfiny i gdzieś tam wyjedziesz sobie. Po prostu nie masz zielonego pojęcia, jak będzie wyglądało twoje życie, to raczej wynajem będzie dla ciebie dobrym rozwiązaniem. Natomiast, jeżeli będziesz młodą absolwentką uczelni i masz na przykład dwójkę dzieci, no tak się życie potoczyło, i te dzieci są w wieku szkolnym, czyli zależy tobie na stabilności mieszkania w danym miejscu, to pewnie własność mieszkania będzie dla ciebie lepsza. Nawet na ten kredyt trudno. Jeżeli jesteś dobrze zarabiającą osobą, pracownik korpo, 30 lat, zarabiasz, nie wiem, 10-15 tysięcy miesięcznie, stać ciebie na kupno mieszkania, przypuszczalnie, jeżeli zrobisz sobie taki bilans właśnie za i przeciw, to pewnie wyjdzie tobie, że własność jest lepszym rozwiązaniem. Natomiast jeżeli będziesz dobrze zarabiającą osobą, ale która dba o efektywne inwestowanie kapitału, zależy tobie na tej sferze finansowej, twój kapitał dobrze pracuje finansowo, to wynajem paradoksalnie może być też dobrym rozwiązaniem. Więc tutaj nie jest to takie jednoznaczne. Ja osobiście jestem tego typu na przykład osobą, w tej chwili wynajmuję, tak jak widzicie. W drugim odcinku dowiecie się, dlaczego wynajem potrafi być bardziej efektywny finansowo, a w trzecim, jakie w ogóle są z tym związane patenty. Ktoś, kto dużo podróżuje z drugiej strony, może się wydawać, że lepiej takiej osobie wynajmować mieszkanie, no bo przykładowo, powynajmuje trochę, nie wiem, mieszkanie w Warszawie, potem sobie pojedzie w jakąś podróż dookoła świata, albo jakiś gap year zrobi, albo workation, Okej, tak to by się wydawało, że dla osoby, która dużo podróżuje, to wynajem jest dobry. Natomiast jeżeli ktoś dużo podróżuje, ale też dba o finanse i potrzebuje jakiejś bazy, no to może jednak własność mieszkania jest lepsza. Ja się ostatnio na tym naciąłem, bo jak podliczyłem w tym roku, byłem poza mieszkaniem tym, w którym w tej chwili jestem ponad chyba 2 miesiące. I w momencie, kiedy kupiłbym to mieszkanie i spłacałbym kredyt, no to przynajmniej te raty kredytu w tych 2 miesiącach, no przynajmniej troszeczkę by mi ten kapitał obniżyły. W momencie, jak wynajmuję to mieszkanie, no to niestety te 2 miesiące poszły w komin, no bo tak naprawdę nie korzystałem z niego. Więc jakby to trochę też zależy, więc moim zdaniem wniosek jest taki, że zanim kupisz nieruchomość, bo kupno nieruchomości, tak jak mówiłem, to jest mocna kotwica, pomyśl tak naprawdę, jakie są twoje cele i po co ty tą nieruchomość potrzebujesz. Tak naprawdę, że no oczywiście, żeby mieszkać tam, ale jakie są te tak naprawdę najważniejsze dla ciebie rzeczy? Czy to jest to, w którym to jest miejscu, czy to jest tanie, czy to jest może to, że chcesz być elastyczny i mieć duże możliwości zmiany tego, gdzie się znajdujesz, w jakim typie nieruchomości mieszkasz, czy może twoje dochody szybko rosną i dzisiaj jakbyś kupił, no to musisz pójść na jakieś kompromisy, a jak to zrobisz za 3 albo 5 lat, to będzie kompletnie inaczej. Najpierw się nad tym zastanów, nad swoimi celami, a dopiero podejmij później decyzję. W tym temacie w ogóle, w jaki sposób podchodzić w ogóle do takiego analizowania, ok, na czym mi zależy, dlaczego coś jest ważne. Nagrałem na ten temat film, dlaczego inwestujesz, zastanów się, zanim zaczniesz działać. Wprawdzie on był bardziej poświęcony inwestycjom, ale moim zdaniem dotyczy też sytuacji po prostu posiadania mieszkania albo wynajmowania tego mieszkania, bo to jest ten sam sposób mieszkania. Najpierw myślimy, dlaczego, po co, a dopiero potem zastanawiamy się nad rozwiązaniami. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie, że odsłuchałeś tego długiego nagrania. Trochę się chyba rozgadałem, ale temat jest tak szeroki i tak ważny dla was wszystkich, dla mnie też, że wydaje mi się, że lepiej jakby poświęcić na to trochę więcej czasu. Natomiast o czym będzie kolejne nagranie? W kolejnym nagraniu opowiem, co się bardziej opłaca. Kupno, wynajem i w jaki sposób w ogóle to policzyć. Bo żeby dobrze sobie odpowiedzieć na to pytanie finansowe, po pierwsze wyjaśnię, w jaki sposób liczyć stopę zwrotu z kupna i wynajmu w sytuacji z kredytem i bez, bo to ma bardzo duże znaczenie, żeby tak naprawdę jasno sobie odpowiedzieć, co się bardziej opłaca. I po drugie pokażę ci kilka różnych sytuacji, kilka różnych takich bardzo typowych sytuacji, typowych mieszkań, które możesz kupić albo wynająć i pokażę, w jaki sposób w ogóle te finanse się zachowują. Bo nie jest tak, że zawsze kupno na kredyt jest bardziej opłacalne. Mogę udowodnić i pokażę ci w następnym nagraniu, że jest całkiem sporo sytuacji, zależnie od tego, gdzie, w jakim mieście, w jakiego typu mieszkanie kupimy czy wynajmiemy i jak to się będzie przekładało na stronę finansową. Trzecie nagranie, o tym więcej opowiem w drugim, co będzie dokładnie w trzecim. Na koniec. Jeżeli chcesz być na bieżąco z wszystkimi moimi nagraniami, z tym, co się dzieje na moim blogu, z webinarami, które też organizuję live, to zapisz się na prostu na mój newsletter i link do tego newslettera znajdziesz w opisie do tego nagrania albo na spodzie mojego blogu jandziekoński.pl i po zapisie otrzymasz darmowo całą taką fajną prezentację, którą przygotowałem dla was, gdzie szukać danych o rynku nieruchomości i nie tylko o rynku nieruchomości, które niezależnie od tego, czy planujesz kupić mieszkanie dla siebie, czy może szukasz mieszkania pod wynajem, czy może flipujesz, a może jesteś deweloperem, albo cokolwiek robisz z tymi nieruchomościami, to te źródła mogą być dla ciebie bardzo ciekawe i pomocne, jeżeli chodzi o analizowanie tego rynku i bycie na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku nieruchomości. A tobie dziękuję serdecznie za odsłuchanie tego trochę długiego nagrania. Mam nadzieję, że bardzo ciekawego. Jeżeli tobie się podobało, to zapraszam ciebie na mój blog, na moje social media, na wszystkie kanały, na których mnie znajdziecie. Jednocześnie proszę łapka w górę, zasubskrybuj mój kanał YouTube'owy czy Spotify, zależnie gdzie tego słuchasz. Dzięki i do usłyszenia.